teraz na wakacjach.
Kto z Państwa był w Baligrodzie lub przez Baligród przejeżdżał, zapewne widział chylącą się niemal całkowicie zniszczoną cerkiew pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Ten obraz, proszę Państwa, który może zapisał się w pamięci, jest już na szczęście nieaktualny. Cerkiew przeszła gruntowny remont, wygląda znakomicie. Są też bardzo konkretne plany związane z jej funkcjonowaniem, o których będziemy rozmawiać. Powiemy także oczywiście o historii tej świątyni. Przedstawiam Państwu mojego gościa, Jarosław Giemza, historyk sztuki, kierownik działu sztuki cerkiewnej Muzeum w Zamku w Łańcucie. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes Fundacji Icon Art. Fundacja jest w tej chwili prawnym opiekunem cerkwi.
Tak się złożyło. I fundacja istnieje...
Mówisz to z satysfakcją, to bardzo się cieszę.
Fundacja istnieje jak gdyby dlatego, żeby zająć się tą cerkwią.
Ale myślę, że zanim powiemy o planach fundacji, bo one są rzeczywiście bardzo interesujące, przypomnijmy historię, bo to jest w ogóle, myślę, temat na bardzo poważną publikację. Dzieje tragiczne, dzieje trudne, przeplatają się z jakąś ludzką aktywnością i entuzjazmem, by tę świątynię odbudować. W pewnym momencie rzeczywiście zebrała się grupa wolontariuszy, ludzi bardzo różnych zawodów, różnych profesji, która postanowiła odbudować tę świątynię. To też jest piękny fragment historii tego miejsca.
Tak, to jest ta wcześniejsza bajka. I to zaczęło się kilkanaście lat temu. No, kto jeździł w Bieszczady, no, pamięta, tak jak mówiłeś, tą cerkiew pochyloną, potem kopuła wpadła do środka.
No, przyniosłeś zdjęcia z tego okresu.
Ale jeszcze zdjęcia z okresu międzywojennego. Także no, ta cerkiew, ona jest tą jedną z największych w Karpatach. I jakoś zawsze z tą kopułą się kojarzyła, ale na tych najdawniejszych zdjęciach widać, że ta kopuła to jest twór stosunkowo nowy, bo w momencie wybudowania na miejscu starszej świątyni ta murowana cerkiew miała tylko sygnaturkę na kalenicy dachowej, natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w końcu lat 20. przy rozbudowie wykonano ten tambur i taką imponującą właśnie kopułę, która do środka osunęła się już na początku wieku XX.
To tylko powiedzmy dla porządku, że murowana świątynia powstała w 1829 roku w miejscu poprzedniej, drewnianej z 1761.
Tak, Baligród, no to w zasadzie na miejscu dawnej wioski Woronków, sąsiedniej Stężycy, no to są włości Balów, czyli od XVI wieku tutaj funkcjonujące w Stężycy. W zasadzie funkcjonował do XVIII wieku również kasztel rodziny Balów. No i wyrosło tutaj miasteczko. No nic dziwnego, bo to szlak handlowy z południa na północ Europy, możliwość handlu winem. Stąd prawdopodobnie, w zasadzie jest to pewne, w Baligrodzie mamy piwnice te kupieckie, no, które czekają jakby na swoją rewaloryzację, udostępnienie. No i do dzisiaj widać, że jest to miasteczko, chociaż jest to wieś, ale z potencjałem, tak mnie się wydaje, żeby stać się znowu tym miastem, bo potencjał naprawdę, naprawdę jest. No i ta cerkiew w rogu rynku, taka najbardziej imponująca budowla sakralna w miasteczku. I kilka osób się nią zajęło. Powstało to Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie.
W 2004 roku.
Tak. I z tych osób to ja osobiście znałem może trzy. No, ale to byli Jan Herbetko, to ostatni prezes stowarzyszenia, Jarek Tomaszewski, Jacek Huk, Wojciech Juszczyk i ksiądz Miron Michaliszyn.
Słuchaj, a dlaczego ten cerkiew spotkał taki los? Przestała pełnić funkcje sakralne, przestała zupełnie być też jakimś miejscem ważnym w miejscowości.
No, ona przestała pełnić funkcje sakralne już tuż po wysiedleniach, i w zasadzie była tylko magazynem, który został opuszczony, a potem powoli popadała w ruinę, bo jakby tutaj planów, pomysłu na zagospodarowanie tej cerkwi nie było.
Co się stało z wyposażeniem?
Wyposażenie to właśnie przyniosłem ten dokument, bo na przykład w domu doktora. Po wojnie było miejsce, gdzie stacjonowali żołnierze, milicjanci. Teraz to jest siedziba nadleśnictwa Baligród, ale no, tam były oddziały KBW, miały swój taki punkt. No i cóż, na tym dokumencie, który mam dzięki Jankowi Herbetce, tutaj możemy przeczytać: uprzejmie zawiadamiam, że Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarezerwowało sobie wewnętrzne urządzenie cerkwi w Baligrodzie i Choczewie, tak jest napisane, na umeblowanie kościoła garnizonu KBW w Warszawie i zaopatrzenie go w odpowiednie naczynia i szaty liturgiczne. Żołnierz KBW, który ofiarnie przelewał krew za ład i porządek w województwie rzeszowskim, zabiera wspomniane rzeczy dla swojego użytku religijnego jako trofeum wojenne.
No, brzmi to...
Brzmi dumnie, prawda?
Tak, bardzo, bardzo tragicznie.
I mamy ramę ikonostasu, która się sypie i już zaczęliśmy tam jakieś drobne prace, bo do tego wrócimy pewnie zaraz, ale jakby osobami, które znalazły się w nowej fundacji, która przejęła tą schedę, w zasadzie już wyremontowaną świątynię.
Czyli fundacji Icon Art.
Tak, oprócz mnie jest jeszcze Małgorzata Dawidiuk, to znany konserwator, malarz, tak, jakby to powiedzieć, oboje zajmujemy się zawodowo ochroną zabytków. Może dlatego właśnie wpadło to jakby w nasze ręce. I poprzedni właściciele stwierdzili, że może nam będzie łatwiej. Tak strasznie łatwo to nie jest. No ale chyba mamy jakiś pomysł. I jakby tą ochroną zabytków już zajmujemy się kilkadziesiąt lat i to nie wspólnie, tylko tak już się złożyło niestety, że każdy z nas tyle czasu się tym zajmuje.
Ale wiesz, to bardzo ciekawa sytuacja, bo Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Cerkwi w Baligrodzie przez prawie 20 lat próbowało tę cerkwię odbudować.
I odbudowało.
Zdobywając pieniądze, pukając do wszystkich możliwych drzwi, tu trzeba powiedzieć, że i ministerstwo pomogło, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa.
Bo samo stowarzyszenie zgromadziło tam 100 000 złotych, natomiast to, co oni wykonali, to zamknęło się w kwocie tam około 2,5 miliona złotych, bo to była potężna budowa. I tymi siłami takimi społecznymi, bo tam było wiele osób w tym stowarzyszeniu, oprócz tych, o których ja powiedziałem z zarządu, byli w stanie skoordynować te swoje działania, jakby każdy zajmował się czymś innym i jakby potrafił to ukierunkować na pomoc dla świątyni. No i udało im się doprowadzić do takiego stanu ukończonego, ale surowego. Nawet podprowadzone zostały media do cerkwi.
No tutaj też ta kopuła była wyzwaniem, prawda? Ona została odnowiona.
Ogromne, ciężkie. Tak. To jest nowa konstrukcja, nowe pokrycie. Także to są i dotacje zewnętrzne, w tym ministerialne, i to są również
prywatne pieniądze.
Oczywiście prywatne pieniądze, składki od osób, od nich samych i od osób, które zdołali przekonać do tego dzieła. I powiem, że to byłem zaskoczony, że jakby
na finiszu postanowili przekazać komuś innemu, tak?
Tak, tak, bo ja do końca nie wierzyłem. Pomagałem w jakichś drobnych tam sprawach. Wykonywałem jakieś tam drobne konserwacje czy rekonstrukcje. No i od Jacka Huka tak słyszałem, że chyba będą się pozbywać tej cerkwi. Dobrze byłoby, żeby to ktoś wziął. Powiem, że na początku próbowałem się rozejrzeć, czy może kogoś znaleźć do pomocy.
No, a jakieś grupy wiernych nie upominały się o tę świątynię? No. Nie chciały przywrócić
właśnie. Są dwa kościoły rzymskokatolickie. Tych mieszkańców wiernych nie ma w tym miejscu. Dlatego jeżeli cerkiew będzie czynna, bo chce, żeby zachowała tą funkcję sakralną, no to liturgia będzie raz w roku w odpust, w zaśnięcie Matki Bożej. Natomiast tak będzie przypominać we wnętrzu cerkiew, ale będzie galerią sztuki i dawnej, i współczesnej, sakralnej. Chcemy, żeby to była sztuka na dobrym poziomie, żeby trochę inną sztukę sakralną i współczesną i dawną pokazać niż tą, do jakiej przywikliśmy jadąc w Bieszczady. Chciałbym, żeby nie miało takiego, powiedzmy, pamiątkarskiego charakteru, ale raczej, żeby można było się tam zatrzymać i mieć jakąś refleksję na temat sztuki czy religijnej, czy sakralnej.
Ta fundacja opiekuje się wyremontowaną, odnowioną cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Baligrodzie. Przyniosłeś fotografię, tę archiwalną, na której widać skalę zniszczeń, by nie powiedzieć degradacji. No i kolejne zdjęcie, które pokazuje stan dzisiejszy. To są zupełnie, powiedziałbym, inne budynki, to jest inny świat. Rzeczywiście udało się uratować mury, udało się uratować kopułę, wznieść właściwie ją na nowo. Ale co z wyposażeniem? Czy jest szansa, by wrócił ikonostas, by pojawiły się też ikony i tak dalej, i tak dalej?
Tak też będzie, bo w fatalnym stanie, ale zachowała się struktura ramowa ikonostasu, bo do Warszawy wywieziono w 1946 czy 1947 roku obrazy z tego ikonostasu. Natomiast pozostała duża część malowideł ściennych, które będziemy chcieli zachowawczo konserwować, bo obecnie cerkiew ma strukturę tą widoczną kamienną wewnątrz, ponieważ nie ma tynków, zachowała się część z nich z figuralną polichromią. I w ten sposób zachowawczo chcemy to potraktować, przywrócić te obrazy, które się zachowały. Natomiast rozpoczęliśmy już jakieś prace takie zabezpieczające i stolarskie przy ramie ikonostasowej, którą chcemy po prostu konserwować w takim stanie, doprowadzić ją do takiego stanu, jak była tuż po wojnie, a ikony do ikonostasu wykonać współczesne.
No, ciekawe.
Także spotka się tak i współczesność,
i przeszłość, z
tym zabytkowym charakterem. Odkąd otworzyliśmy cerkiew, już pojawili się ludzie i w większości uważają, że to dobry pomysł.
Ja myślę, że znakomity. Jeszcze chcę wrócić do wyposażenia. O, tutaj na przykład przyniosłeś posadzkę. Ona tak kiedyś wyglądała, tak?
Tak, to jest biało-czerwono-czarna posadzka cementowa z kwadratowych płyt.
Bardzo efektowna.
Tak, i z chóru może to widać, ale ona ułożona jest w taki motyw Golgoty, to jest krzyża na podwyższeniu. I zachowane jest może 75% tej posadzki we wnętrzu cerkwi. Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi wykonało już remont podłóg drewnianych w sanktuarium, natomiast stoimy teraz przed problemem właśnie remontu posadzki w głównej części świątyni. I też udało nam się jak gdyby przeprowadzić takie rozeznanie i w zasadzie już pozyskać, że tak powiem, zabytkowe posadzki i zrobimy coś w rodzaju lapidarium, bo niestety jest taka moda. To są posadzki z dwudziestolecia międzywojennego i o takich mówimy. Przy remontach kościołów bardzo często...
Wyrzuca się?
Tak, znaczy demontuje się. Coś się z tym robi. Sprzedaje, wyrzuca. Można zrobić podłogę z egzotycznego drewna, z granitu.
Posadzka z dwudziestolecia międzywojennego to chyba zabytek.
Niektórzy uważają, że tak. Budując nowe domy, chętnie kupują posadzki. Czasami pozostają po remontach kamienic, gdzie również czasami niefrasobliwie takie modernistyczne, secesyjne posadzki się usuwa. Nam już udało się zaklepać dwie takie posadzki z sakralnych obiektów, które no, na pewno zostaną, czy zostały już wymienione. I chcemy je ułożyć w różnych miejscach w cerkwi. Oczywiście zapisać to gdzieś, że ta posadzka pochodzi z takiego, a takiego miejsca i została tam zastąpiona nową. Więc będzie to też jakiś taki walor muzealny. Oboje, i ja, i Małgorzata, mamy trochę różnego rodzaju precjozów, które można kojarzyć z historycznymi postaciami. Mówiłem, że cerkiew jest ogromna. Są pomieszczenia na
chórze. Jaka to kubatura?
To będzie ponad 500 metrów na dole, a są jeszcze pomieszczenia chóru i pomieszczenia ponad zakrystiami. Chcemy tam jeszcze robić coś w rodzaju takich, być oprócz wystaw, może warsztaty specjalistyczne w zakresie tam konserwacji czy twórczości, na przykład dotyczące pozłotnictwa, raczej takie dla profesjonalistów. Myślę, że ten charakter cerkiewnego wyposażenia zostanie zachowany, ale on będzie rozbudowany o innego rodzaju prezentacje jeszcze. No i będzie galeria funkcjonowała, gdzie będziemy również sprzedawać sztukę współczesną i dawną, sakralną. Mam nadzieję, że dobrą.
No ten pierwszy krok, czyli wystawa dzieł, ikon Małgorzaty Dawidziuk, to świetny pomysł. Ikony cienia, tak przecież one są określane
już
bardzo specyficznie.
I cień, i światło. Tak, i Gosia ma magazyn od razu, bo tych dzieł jest coraz więcej. Także w zasadzie też jej realizację możemy traktować jako taką stałą, czasową ekspozycję. Także niewątpliwie w każdym momencie Małgorzaty obrazy będą we wnętrzu cerkwi w Baligrodzie.
To jeszcze, jeżeli pozwolisz, jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, jakie jest zainteresowanie mieszkańców Baligrodu tym, co udało się zrobić, ale także waszymi koncepcjami, jak ta świątynia ma funkcjonować, to po pierwsze. No, po drugie, myślę sobie też, że jakieś zmaganie się z historią i z przeszłością pewnie was czeka. Ja przypomnę, że w roku 1944, dokładnie 6 sierpnia, zginęło 42 osoby, 42 Polaków zostało zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich.
Mamy tą tragiczną historię, ale ona nie jest i czarna, i biała, bo w obronie też Polaków stanął miejscowy proboszcz grecko-katolicki. To jest zagadnienie, którym chcemy zająć się w osobny sposób. Nawet porozmawiać kiedyś zupełnie przy innej okazji. Ale oczywiście mamy to z tyłu głowy cały czas. I myślimy, że to miejsce, ta cerkiew w Baligrodzie, będzie też takim miejscem spotkań dla Polaków i Ukraińców. Jakby pierwszy krok został już uczyniony kilka lat temu, bo miała miejsce tam liturgia z udziałem również mieszkańców dawnych, liturgia we wschodnim obrządku. Taką liturgię właśnie chcemy, żeby była sprawowana raz do roku na święto zaśnięcia. Jakby wsparcie mamy tutaj z wielu stron, bo i dawnego rektora katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, księdza doktora Bogdana Pracha, księdza grecko-katolickiego. A jako, że założyliśmy tą fundację w niewielkim składzie, jednak wychodzimy z założenia, że w niewielkiej grupie łatwiej jest pracować. I w zasadzie tworzymy zarząd wspólnie z Gosią i jeszcze z moją córką.
No, ludzie z taką energią działają za dużą grupę.
Tak, ale w radzie, bo fundacja ma swoją radę. Mamy też osoby, które zajmują się czy inwentaryzacją, czy badaniem sztuki sakralnej, i to tej wschodniej, bo między innymi jest tam profesor historii sztuki z Uniwersytetu Warszawskiego, biskup Michał Janocha. Także ta nasza fundacja to jest 6 osób na razie. Na razie pracuje, jakby zbieramy siły. Przygotowujemy taki projekt, chcemy w tym roku go mieć, adaptacji budynku, to znaczy wykorzystania tych przestrzeni jeszcze, które są niewykorzystane, podpięcia mediów, wykonania konserwacji posadzki i ikonostasu. Tutaj też odsyłam, może na razie funkcjonuje w internecie strona cerkiew w Baligrodzie. To jest ta strona, na którą wchodzili sympatycy wtedy, kiedy redagowało ją Stowarzyszenie Ochrony Cerkwi w Baligrodzie, Ratowania Cerkwi w Baligrodzie. Mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy bardzo taką dynamiczną osobę na miejscu w Baligrodzie, w Mchawie, Monikę Mordarską, która już przygotowuje takie projekty sprzyjające, takie miękkie, niewielkie projekty. Mamy tam na miejscu również Jana Herbetkę. Także te osoby będą udostępniać cerkiew.
To też ważne, by świątynia była otwarta, by
tak,
można było w każdej
pędząc
chwili
do Betliny, do Cisnej.
Zatrzymać się, wejść,
jasne,
zobaczyć.
Na wygodnym parkingu naprzeciw cerkwi i można wejść do cerkwi, nawet odpocząć chwileczkę i zobaczyć, cóż my tam mamy w środku ciekawego.
Mnóstwo pracy jeszcze przed wami, ale bardzo się cieszę, że ta świątynia wraca do życia. Wraca do funkcjonowania, że będzie się wiele rzeczy wokół niej dziać i także może ta straszna historia, która również jest związana z tym miejscem, uzyska zupełnie inny wymiar, będzie też inaczej postrzegana.
Trzeba będzie o tym i rozmawiać, tak. No i niewątpliwie uczyć się na tym.
Bardzo ci dziękuję. Jarosław Giemza, historyk sztuki, prezes Fundacji Ikonart. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.